Witam Państwa na warsztatach, na których zajmiemy się kwestią, która wzbudza bardzo dużo emocji, która budzi bardzo dużo takiej mitologii po jednej i drugiej stronie. To jest oczywiście kwestia określenia polskie obozy koncentracyjne. To określenie pojawiające się w niemieckich, bo o nich głównie będziemy mówić, ale także w innych światach, w innych częściach świata, wywołuje w Polsce bardzo duże emocje. Po stronie niemieckiej z kolei występuje czasami zdziwienie, dlaczego Polacy tak ostro na to reagują. No i ostatnia kwestia to kwestia procesów sądowych, które wytaczają obywatele polscy przeciwko instytucjom medialnym Niemiec, których zdarzyło się użyć takie określenie. Ten dzisiejszy panel o tyle będzie różnił się od innych paneli, że mamy ze sobą ludzi, którzy zajmują się tą sprawą ze strony prawnej. To jest pan mecenas Lech Obara, który jest przedstawicielem firmy prawniczej Lech Obara i Partnerzy, i pan Piotr Dubert, reprezentant jednej z kancelarii prawnych RFN. Jest jeszcze jedna rzecz, która będzie troszeczkę wyróżniać ten panel, bo o ile obaj panowie zaprezentują swoje spojrzenie na prawne kwestie, to z kolei ja i Janek, jeśli mogę tak zdrobnić imię, Jan Pul, będziemy próbowali zastanowić się, czy to jest dobra droga do dochodzenia rządzy prawdy historycznej, poczucia urażonej godności narodowej, czy też chęci uniknięcia mogących się wytwarzać zniesławiających Polskę lub krzywdzących Polskę opinii. Dlatego myślę, że zrobimy to, podzielimy na początku na dwie części, jeśli Jan się zgadza, że na początku poprosimy naszych dwóch gości o przedstawienie swoich przygód, w cudzysłowie oczywiście, z tematem polskie obozy koncentracyjne, a potem myślę przedstawimy, tak jak wczoraj sobie zaplanowaliśmy, takie trzy aspekty tej sprawy z punktu widzenia publicystów, którzy zajmują się stosunkami polsko-niemieckimi, ale także historycznym dialogiem pomiędzy narodami po obu stronach Odry. To może teraz ty.
Ja pozwolę sobie mówić po niemiecku, bo jest mi prostsze. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier teilnehmen kann mit meinem... Ja, ich freue mich auch, dass ich hier teilnehmen kann. Ich heiße Jan Pul, ich arbeite beim Spiegel und schreibe vor allem über Polen, aber auch über andere osteuropäische Länder und über Afrika, was manchmal ganz schön erstaunlich ähnlich ist. Ich bin sehr froh, dass ich in der Aufstellung von Herrn Rechtsanwalt Obara den Spiegel nicht gefunden habe. Wir haben den Ausdruck polnische Konzentration online Artikel vor 10 Jahren das letzte Mal benutzt. Wir haben das verbessert, was bei online der Vorzug ist. Man kann das einfach verbessern. Wir haben uns entschuldigt. Der Botschafter war bei uns zu Gast und hat das generell mit uns besprochen. Der Artikel ist, um den es damals ging, der ist vollkommen unverdächtig. Es ging darum in diesem Artikel, dass der Kollege beschrieb, wie der Bundesnachrichtendienst nach dem Krieg einfach Altnazis, und zwar massenweise, aufgenommen hat. Der Artikel hat er den Namen Schweinehunde willkommen. Und ja, ich würde sagen, ich gebe das Wort gleich weiter an die Rechtsanwälte, die die Angelegenheit eben auf juristischer Ebene zu fassen versuchen. Ich glaube, dass der Begriff polnische Konzentrationslager oder die Benutzung dieses Begriffes absolut inakzeptabel ist, muss man nicht groß betonen hier in dieser Runde. Die Frage ist nur, der wir uns nähern wollen heute, wie geht man damit um? Macht es Sinn, das vor Gericht durchzustreiten, oder muss man sich darauf verlassen, dass der politische Diskurs das Ganze in den Griff kriegt? Oder ist es, und als weiterer Aspekt, den Piotr schon erwähnte, eben die Frage, wie gefährlich ist das, wenn solche Begriffe benutzt werden? Was richtet das an im kollektiven Gedächtnis der Deutschen oder auch der anderen Länder, in denen das vorkommt? Bitte, Herr Bobara.
Zostałem poproszony, by przedstawić historię procesów, jakie wytoczyliśmy mediom niemieckim, w związku z docierającym do nas informacjami i docierającym zwłaszcza do ofiar II wojny światowej, a co gorsza więźniów jeszcze żyjących obozów koncentracji informacji, iż w mediach tych pojawiają się nierzadziej, ciągle w sposób niezmniejszający, a nawet wśród mediów opiniotwórczych, jak badania wskazują, narastający określenia, które ich bolą, tych osób, do których docierają, do więźniów zwłaszcza. Określenia, którym w sposób zbędny, nie wiadomo dlaczego, bo to nie poprawiające jakiejś jasności wypowiedzi, określa się obozy koncentracyjne na terenie okupowanej Polski polskimi obozami zagłady, polskimi obozami koncentracyjnymi. Mnie proszono, żeby krótko tu mówić, a będzie to trudno, ale spróbuję, dlatego że proces przeciwko Axel Springer, wydawcy Die Welt, trwa już 5 lat. Oczywiście zakończył się w pierwszej instancji, czyli można by było te 5 lat referować, ale będę starał się krótko. Właśnie. Natomiast inne procesy przeciwko Focus, a w ogóle to Tomorrow Focus Media, bo my pozywamy wydawców, oni mają mnóstwo swoich źródeł medialnych przekazów dla czytelników, trwa dość krótko, rewelacyjnie, bo rok. Natomiast rozpoczął się kolejny proces, który już pierwsza rozprawa i zostali świadkowie, będą przesłuchani, drodzy państwo, w Niemczech, przeciwko CDF, niemieckiej dwójce telewizyjnej, która również dopuściła się określeń na obóz Auschwitz, a także obóz w Majdanku jako polskie obozy zagłady, które były wyzwalane akuratnie przez Armię Czerwoną. Chcę wspomnieć, że czym kierowaliśmy się? Jest to po pierwsze inicjatywa bardzo w pełni prywatna. Procesy te są wytaczane przez osoby prywatne, to prowadzi kancelaria, a reprezentujemy stowarzyszenie Patria Nostra, która także prywatnie ze swoich pieniędzy, bo IPN udostępnił, zorganizowała taką konferencję. W związku z tym, jeżeli to są prywatne pieniądze, jeżeli my płacimy wpisy sądowe, tłumaczenia, państwo nie dołożyło ani grosza do tego, jako że chce, żeby podkreślić chyba prywatny charakter tego rodzaju przedsięwzięć, bierze opłaty sądowe, bo to trafiają do Skarbu Państwa. W związku z tym stać nas było na razie na 3 takie procesy. Staraliśmy się je zrobić tak w sposób jakiś bardzo przekrojowy. To znaczy, uważaliśmy, że jeżeli media, zwłaszcza te najbardziej opiniotwórcze, Frankfurter Allgemeine czy Post, Rheinische Post i inne także używają, ale już nas możemy tylko prosić o sprostowanie. Natomiast tu pozwaliśmy media, po pierwsze papierowe, bo tu traktowaliśmy Die Welt jako papierowy z nakładem 225 tysięcy. Pozwaliśmy Focus nieprzypadkowo online, bo chcieliśmy rozstrzygnąć problem naruszenia dóbr w internecie. I pozwaliśmy CDF, telewizję, która również uważam jest bardzo istotnym środkiem przekazu i chcielibyśmy również to wypracować na podstawie tych doświadczeń sposób ograniczenia posługiwania się przez te 3 sfery działalności. Również chcieliśmy rozstrzygnąć przed sądem problem, kto może powoływać się, kogo mogą dotykać. W związku z tym pierwszy proces, który wywołał obywatel Świnoujścia tu niedaleko, który myśmy wsparli przeciwko Axel Springer, bo on zaczął nieporadnie, tak na ile mógł, był potomkiem więźniów obozów, czyli potomek daleko, ale bolało go. W związku z tym sam rozpoczął proces, myśmy spierali dalej. W Olsztynie przeciwko Focus już więźniarka obozu, ale nie tego. To była więźniarka, 11-letnia dziewczyna, której rodzeństwo z głodu wymarło w obozie w Potulicach. To po niemiecku inaczej to się nazywa, w zasadzie powinniśmy niemieckie nazwy używać. W każdym razie przeżyła i poczuła się dotknięta tego rodzaju określeniami Sobibor Treblinka. Akurat niemieckie media nie wspominały o jej obozie, a ma to okazało się dla sądu istotne znaczenie. I trzecie, Auschwitz. Na szczęście zgłosił się do nas więzień żyjący 94 lata, pan Tandera, zresztą autor książki Żydzi Polacy w Auschwitz, który poczuł się dotknięty określeniami przez CDF jako polskie obozy zagłady Auschwitz i Majdanek. Oczywiście my mówimy, bo to chcemy mówić o tym, co przeżywają my. My nie będziemy dzisiaj mówić, jaki to wpływ może mieć świadomość niemiecka, jaki to cel, jaki skutek, czy to błąd. Na pewno błąd, ale czy błąd do końca przez powtarzalność usprawiedliwiony. Natomiast chcemy mówić o przeżyciach tych ludzi. I teraz dalej, ustawiliśmy również, tak już najkrócej rzecz biorąc, w trzech miejscach. W Krakowie, Auschwitz, bo uważamy, że tam jest linia prawnicza najbardziej, że tak powiem, tradycyjna, można powiedzieć konserwatywna. Mamy w Warszawie, gdzie jest sądownictwo, troszeczkę linię, tak jak każde państwo ma swoje linie orzeczniczą. I Olsztynie, nowe miasto, nowi sędziowie. I chcieliśmy wypróbować również te rzeczy. Co okazało się, na jakim etapie jesteśmy? Jeszcze wrócę, jakie narzędzie chcieliśmy wykorzystać. Otóż w Polsce tego rodzaju określenia odmiennie od prawa niemieckiego, artykułu 130 kodeksu karnego, gdzie jest kwestionowanie, podawanie wątpliwość Holokaustu chociażby jest karane. W Polsce nie ma przepisu, który by karnego, który regulował. Dobrze lub źle, no ale w każdym razie nie ma. Kodeks karny nie może być zastosowany, bo kto obraża naród, no i tam dalej, to nie ma tego o obrazie narodu. Nie można, musi być umyślność, złośliwość, tego nie wykażemy. Jest artykuł 55 ustawy o IPN-ie, który mówi o fałszu, tam jak słowo jest hitlerowski i komunistycznych informacji o II wojnie światowej, ale też umyślność. Tego nie udowodnimy. W związku z tym my jako prawnicy chcieliśmy wykorzystać drogę cywilnoprawną, twierdząc, iż tego rodzaju określenie naruszają dobra osobiste człowieka, więc dobra osobiste, które są pod ochroną prawa, najkrócej rzecz biorąc, i które można przed sądem wyegzekwować skutki ich naruszenia. W Polsce jest jeden kłopot. Otóż dobra, nie ma takiego dobra osobistego, jakim jest, które my powoływaliśmy, tożsamość narodowa i godność narodowa. My uważamy, a jest otwarty katalog i naszym zadaniem było wprowadzenie, tak jak wprowadza się różnie, praktyka wprowadza jako dobro osobiste, które zostaje naruszone tym stwierdzeniem, to jest, czyli krzywda, którą wywoła to stwierdzenie, to jest tożsamość narodowa, przykładowo, to jest więź z własnym narodem, z tradycją, z przeszłością, z dorobkiem, z pokoleniem przodków, tym wszystkim, co człowiek, wydaje się, który ma świadomość narodową, powinien mieć. I tego rodzaju stwierdzenia, zwłaszcza jeśli chodzi o więźniów obozu, uważamy za naruszone. Godność narodową to jest takie dobro, które określa się jako dumę z własnej historii. Z czarnych, bo każda historia każdego państwa ma i ciemne, ale dumę z tego, że ma się przekonanie, że jednak historia ta w sumie jest historią, z którą się jest człowiek dumny, który może się szczycić. I uważamy, że tego rodzaju dobro. Wiemy, że w sądzie nie było tego jeszcze rodzaju rozstrzygnięcia. Był to precedens. W związku z tym mieliśmy przed sobą trzy zadania. Pierwsze zadanie, jak zrobić, żeby to było w Polsce, nie w Niemczech. Jak zrobić, żeby to było w oparciu o polskie prawo, nie niemieckie prawo. Nie dlatego, że uważamy, że gorsze są sądy niemieckie czy prawo niemieckie, tylko po prostu nas nie stać na procesy w Niemczech. Że tak powiem. I okazało się, że w 2011 roku w październiku zapadł po długich bojach, uchylaniu jednego wyroku drugiego orzeczenie. Tego rodzaju sprawy w oparciu o przepisy prawa europejskiego, jest to takie rozporządzenie Rady Europejskiej, która dotyczy jurysdykcji, są rozpatrywane tam, gdzie jest szkoda, tam, gdzie jest naruszone dobro, czyli tam, gdzie telewizji zobaczył więzień czy osoba, która dotknięta, tam gdzie przeczytała gazetę, a więc tam jest to naruszone dobro, czyli jest sąd polski. Najbardziej skracam to, bo do dzisiaj w każdym tym procesie kancelaria reprezentująca te koncerny, jest to polska kancelaria, taka profesorska kancelaria warszawska, używa ciągle, chce wrócić do jurysdykcji niemieckiej. Ciągle nowe argumenty stawia, na razie jurysdykcja polska została utrzymana. I następnie uznano, że Polsce i w oparciu o polskie prawo, a więc o ten artykuł 23-24, o którym ja mówiłem, że są dobra chronione, otwarty katalog, podlegają ochronie, a naruszenie daje prawo do zobowiązania sprawcy do zamieszczenia przeproszeń, dalej zadośćuczynienie na rzecz osoby, której dotyczyło, ewentualnie na rzecz wpłaty określonej kary pieniężnej na rzecz organizacji albo celu społecznego. My akurat, jeśli chodzi, czego się domagają ci osoby? Pierwsze, w każdej z tych spraw domaga się przeproszeń, nie tylko na łamach mediów określonych, czy w internecie, czy w papierowym wariancie, w papierowym wydaniu, ale także kolejny punkt, przeproszeń, w którym będzie skierowanych do konkretnej osoby, nie do narodu, tylko ta osoba, której to dotknięto. I to jest odpowiedź na to, gdy mówię, przecież myśmy prostowali, myśmy w ogóle generalnie sprostowali, przepraszali. On się czuje dotknięty. Dalej, zakaz używania tego teraz i w przyszłości tego rodzaju określeń. Plus w sprawie przeciwko Die Welt, pan, który wytoczył, zażądał 500 000 na rzecz domu, że tak powiem, dla dzieci niepełnosprawnych. Jak zostały zrealizowane te nasze postulaty? Właściwość mamy. O dziwo, tak jak Polacy, ktoś, kto się interesował, miał taką informację, zostały oddalone pozwy przeciwko Die Welt i przeciwko Focus. To jest półprawdy. One zostały oddalone, nie w całości, to znaczy w każdej z tych spraw potwierdzono, że jest dobro takie osobiste. Sędzia jednej i drugiej sprawie mówi, że tego rodzaju określenia mogą wzburzać, są naganne.
Proszę mówić wolniej, bo tłumacz.
Aha, przepraszam. A, dobrze. A chciałem, żeby jak najwięcej w krótkim czasie.
Ja emocje rozumiem, ale...
A to
ale,
się nie da, tak?
No nie da się, a poza tym są osoby... Które, obywatele niemieccy, którzy
a ja przepraszam,
to... mogą próbować.
Także potwierdzono, że dobra osobiste istnieją, takie jak prawo do tożsamości narodowej, których mogą dotykać tego rodzaju stwierdzenia, i prawo do godności narodowej, którą również zostały dotknięte, które mogło być dotknięte, dotknąć tego rodzaju określenia. I tutaj się pojawił jeden problem. Oddalono. Dlaczego oddalono? Ponieważ powiedziano, że te naganne, karalne, no w sposób przymiotnikami, że tak powiem, wzbogacone określenia sądowe, powiedziano, nie ma w nich skierowania do konkretnej osoby. Nie ma z nich. Czyli gdyby powiedziano, że przykładowo tej osoby to dotyczy, nie ma tak zwanej identyfikacji jakby personalnej. W związku z tym mogło oburzać, ale jego akurat nie, mogło ból wywołać, ale przecież o nim nie ma mowy, w związku z tym uznano, oddalono, twierdząc, że powinna być identyfikacja personalna osoby, o której tego ogólnego określenia z osobą, której to wywołało ból. My oczywiście zrobiliśmy dwie apelacje. My powołaliśmy również na orzecznictwo Sądu Najwyższego, znane nam orzecznictwa, których sądy jednak odstępowały. To była taka głośna sprawa, gdy jedno z mediów zaatakowało Jana Pawła II. Lewackie media Jana Pawła II i ksiądz Zdzisław Paszkowski, znana nam osoba, katyński kapelan, pozwał to medium lewicowe, które to w sprawie musieli rozstrzygnąć. No zaraz, uderza Ojca Świętego, obraża się, czyli dobro kogoś innego, natomiast pozywa ktoś, kto nie jest niewątpliwie osobą, do której skierowana jest ta obraza. I Sąd Najwyższy jednak uznał, że poprzez uznanie, że wolność religijna to jest nie tylko wolność wykonywania posług różnego rodzaju, czy religijnych, że tak powiem, czynności, ale także wolność ochrona tego wnętrza, więc przekonań religijnych, które zostały naruszone. I uznano, że istnieje szczególna więź. Był udowodniono, że był kapelan, był osobą związaną z Ojcem Świętym. W związku z tym uznano, że można. To jest jedno. Drugie sprawa dotyczyła również ogólnej herbu, to Habsburgów, gdzie rodzina Habsburgów żywieckich poczuła się obrażona używaniem herbów do różnych handlowych jakichś przedsięwzięć. W związku z tym sąd jednak uznał, że więź, tradycja rodzinna, nawet gdy skierowane jest naruszenie dobra na herb, to również może dotknąć osoby, która jest związana z tym herbem. A więc dajemy argumenty, że nie musi być to wyraźnie wskazane osoba, żeby ktoś poczuł się dotknięty i uprawniony, żeby przed sądem dochodzić tego rodzaju roszczeń. I jeszcze kilka, już nie chcę opowiadać, orzeczeń, któreśmy wskazali, które, dzięki którym wierzymy, że w drugiej instancji, a na pewno w Sądzie Najwyższym, zostaną nasze racje podzielone, a więc, że zarówno koncern Axel Springer, jego wszystkie wydania, czy to internetowe, czy papierowe, jak i koncern związany z Burdą, a więc tutaj Focus Online i inne, a w przyszłości również Tendera wygra sprawę przeciwko CDF-owi. Tym bardziej, że tutaj już odpadnie, to będzie sąd miał ogromny problem. No zaraz, więzień Auschwitz. Mówimy o Auschwitz, polskim obozie zagłady. Póki on żyje, my prosimy tylko, żeby przyspieszyć ten proces, żeby on dożył wyroku, żeby dożył tej satysfakcji. Okazuje się, że sąd, o co zawsze prosimy, żeby przesłuchiwał w drodze pomocy w Polsce. To tak jak w Die Welt musieliśmy jeździć do Berlina za własne pieniądze, żeby przesłuchiwać Tomasa Schmidta, redaktora naczelnego, na okoliczność błędów, które się powtórzyły. Bo bardzo ciekawe były pytania. Jeśli pan przepraszał w 2008 roku, to dlaczego w 2011 znowu się powtórzyło w Die Welt? Dlaczego w 2013 tego rodzaju określenie? Podobnie z online chcemy fokus mówić. Dlaczego przepraszacie, a znowu wracacie do tego określenia? No chcielibyśmy, że i tu będzie miał sąd problem. Więzień Auschwitz, Auschwitz obóz zagłady. Wierzymy, że to również zostanie sukcesem. Po co? Po to, żeby chociażby w tych koncernach nie były, a więc media, które obejmują bardzo poważną część prasy, żeby środków masowego przekazu, żeby te przestały się ukazywać tego rodzaju obraźliwe sformułowania. Przepraszam, że dalej nie rozwijam, na wyraźne życzenie.
Tak, ja teraz ja bym powiedział kilka zdań a propos mojej osoby i a propos mojego tematu. A więc po pierwsze zacznę może od tego, że jestem tu w dwóch rolach. Występuję tu po cywilu, że tak się wyrażę, i jako adwokat. Po cywilu dlatego, że jestem osobą, która, można powiedzieć, dosłownie stoi w rozkroku między dwoma państwami, a to dlatego, że mając lat 15, to było według starego systemu, po drugiej klasie liceum, poszedłem do polsko-niemieckiego gimnazjum. Takich gimnazjów jest kilka na pograniczu, tutaj niedaleko Szczecina chyba jest w Gard, z tego co wiem, i w Lechnic. Ja chodziłem do Neuzelle, to jest koło Frankfurtu nad Odrą, z racji tego, że pochodzę z Zielonej Góry. Więc jakby mam ogląd, po pierwsze taki bezpośredni dotyczący systemu edukacji, po drugie właśnie jestem tak, ponieważ cała moja rodzina, mam tu na myśli rodzeństwo i rodziców, i dalej mieszkają w Polsce. Tak naprawdę ja tylko jestem w Niemczech i jestem pewnego rodzaju emigrantem, który wyjechał do Niemiec, żeby się kształcić. Tak więc mam też znajomych, przyjaciół Niemców, ale również też nie Niemców, tylko w ogóle osoby, które mieszkają w Niemczech. Bo to też trzeba podkreślić, że jeżeli mówimy o narodzie niemieckim, o Niemcach, moim zdaniem to jest takie trochę niedodefiniowane. Należy zadać sobie pytanie w ogóle, może inaczej, jest to tak bardzo złożone społeczeństwo dzisiaj, że jak to mój kolega Niemiec ujął, że czasami siedzi się przy stole i zadaje sobie pytanie, czy wszyscy ludzie są z tego samego kraju. Więc to jest jeden aspekt, dlaczego tu jestem, więc mógłbym po prostu od ciebie powiedzieć, jak to też Niemcy postrzegają ewentualnie te kwestie takie kontrowersyjne, sporne. A druga sprawa...
To jak to postrzegają?
A tu mam teraz to powiedzieć? Bo chciałem przejść do prawnej kwestii.
Ale bo my właśnie cały czas boimy się, że te kwestie prawne
zdominują. Natomiast ja bym chciał jakiś balans pomiędzy refleksją, no nie wiem, moralno-historyczną, a kwestiami prawnymi, bo nie jesteśmy na seminarium prawniczym jednak mimo wszystko.
Tak. balans między moralną kwestią a prawniczą. Może
dobra. Co pan sądzi o tak? sensowności takich pozwów? To jedno, a dwa, jak pan ocenia ich skuteczność na gruncie niemieckim? Mhm.
Zasadność pozwów oceniam w ten sposób, że zawsze należy dawać znak, że jest się przeciwko czemuś, to znaczy, że jeżeli się z czymś człowiek nie zgadza, to należy podejmować wszystkie kroki, jakie są dostępne. I my jako prawnicy tak też zrobiliśmy. Na własnym podwórku po prostu pokazaliśmy, że chcemy na podstawie tego, jakie mamy narzędzia, przeciwdziałać temu, co uważamy za niesłuszne. Przy czym tutaj chciałbym rozgraniczyć dwie sprawy. Jedna to jest kwestia właśnie socjologiczna, polityczna i tak dalej. Od tej prawnej, one się ze sobą zazębiają, ale jakby te pozwy mają na celu udowodnić, że z prawnego punktu widzenia osoby, które takimi stwierdzeniami się posługują, działają niezgodnie z prawem. I w tym sensie te pozwy mają jak najbardziej sens. Jednak druga strona medalu jest taka, że jeżeli jest na sali jakiś prokurator albo sędzia, to proszę, żeby się nie obrazili. Z tymi instytucjami jest bardzo ciężko. Po prostu ogólnie te instytucje nie idą pod prąd. A w pewnym sensie te pozwy to jest pewnego rodzaju pójście pod prąd. I każdy sędzia, jeżeli będzie mógł tylko jeden argumencik znaleźć taki, który będzie niepodważalny, to go użyje po to, żeby obalić całą konstrukcję adwokata, który sobie ułożył. Bo ja na przykład jestem przekonany o swoich argumentach prawnych, jak amen w pacierzu mogę zapewnić, że one nie są pozbawione logicznego uroku, ani z prawnego punktu widzenia są niepodważalne. Ale problem w demokracji też również polega na tym, że na końcu decyduje instytucja w postaci na przykład jednego sędziego i ten sędzia może mieć odrębne zdanie i z prawnego punktu widzenia ja mogę mieć rację, ale i sędzia również w pewnym sensie ma rację, ale nie zrobi tego, co ja uważam za rację i jest taka sprawa, że kwestie takie kontrowersyjne tak naprawdę na końcu rozstrzyga tylko jedna osoba. I tutaj też dochodzą nacjonalizmy. Jasna sprawa, moim zdaniem niemieckie instytucje bronią interesu narodowego niemieckiego. W tym sensie właśnie, że raczej na przykład w przypadku mojej inicjatywy liczyłem się z tym, że nie będzie ona wysłuchana lub też odrzucona w jakimś stopniu, ale nie liczyłem się z tym, że ona będzie aż tak w łatwy sposób odrzucona. Tak więc zasadność pozwów jak najbardziej. Jeżeli chodzi o kwestie moralne, no to dla mnie jest to tak też oczywiste, jako dla osoby, która jest Polakiem, że tutaj obojętnie, co byśmy nie powiedzieli, obojętnie jak by ktoś nie ubrał czegoś w jakieś tam słowa, no to jest tak, że w pewnym sensie tutaj agresorzy, oprawcy, kaci, czy tam sprawcy II wojny światowej tak naprawdę ubierają się w szaty, nawet jeżeli ta szata jest delikatnie czarna, a nie całkiem czarna, to powoduje, że naród polski, który tak naprawdę bardzo wycierpiał, jak nie najbardziej podczas II wojny światowej, po prostu moralnie jest oburzony. Ja wiem, że są również głosy w Polsce, które mówią o tym, bo ja w ogóle tak jeszcze muszę wtrącić, ja z polskimi obozami koncentracyjnymi jako tako nie mam z prawnego punktu widzenia nie miałem nic wspólnego. Ja złożyłem do niemieckiej prokuratury podejrzenie o popełnieniu przestępstwa przez twórców filmu Nasze Matki, Nasi Ojcowie. I tutaj jakby to było moje pole działania, więc jakby może nawiązując do tego mojego przykładu, jeżeli moim klientem był kombatant Armii Krajowej i też cały Związek Światowy Armii Krajowej, jako związek i jako poszczególni członkowie, i jeżeli oni byli oburzeni tym filmem, no to po prostu jakby to jest kwintesencja tej moralności, którą ja bym chciał tu przekazać, jakby ci ludzie mają jak najświętsze prawo do tego, żeby się tak oburzać, zaokładając, że nie byli antysemitami, bo oczywiście jest też problem natury historycznej, jak to było z tą Armią Krajową. Więc tutaj odpowiadając, panie redaktorze, na pana pytanie, nie wiem, czy tak jest to satysfakcjonujące, to bym tak to ujął. Genau.
Mich würde mal interessieren, diese Leute, die Sie vertreten, Herr Rechtsanwalt Obara, sind die denn, nachdem Sie diese Urteile erreicht haben, zufriedener?
Aha, właśnie.
Warte, Moment.
Ja pytałem. Czy ci ludzie, za których pan występuje przed sądem, czy oni po zdobycia wyroków są zadowoleni? Czy to ich usatysfakcjonuje?
To znaczy, jeżeli mamy już wyroki, w których jeszcze nie ma końca finalnego, to znaczy uzyskaliśmy to, że jest w polskim sądzie w polskie prawo i uznanie, że mogło to boleć, że każde te stwierdzenia mogą wywołać ból, że jest oburzające, że jest to kłamstwo niewątpliwie, to są usatysfakcjonowani tym, że tak jak my twierdzimy, nareszcie już w przestrzeni prawnej znalazło się dobro chronione i każdy już będzie mógł się na to powołać, na tego rodzaju wyroki. Teraz chcielibyśmy, żeby jednak znalazły się nasze żądania, a więc żądanie przeproszenia, zakazania używania tego rodzaju określeń, a także zadośćuczynienia w sprawie Die Welt, 500 000 zł na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Natomiast są zaangażowani. Pamiętajmy, że w tych dwóch przypadkach są to ludzie, którzy już ponad lub około 90 lat mają. Oni czekają i w związku z tym my prosimy sąd, to co wspomniałem, sąd w Krakowie, tak jak prosimy w tej sprawie Focus, żeby przyspieszyć, żeby to robić nie w drodze pomocy. My dzisiaj mamy 6 przesłuchań w Niemczech, w różnych miastach w związku z tymi procesami. Tu dla nas największy problem jest, żeby osoby, w imieniu których wytoczyliśmy powództwa, zdążyły doczekać tego wyroku. Nie wiem jak w Niemczech, ale u nas sądy mielą bardzo powoli.
Myślę, że w tej chwili chcielibyśmy troszeczkę przesunąć debatę na kwestię dyskusji zasadności do tego typu działań sądownych i przedstawić opinię moją i mojego współprowadzącego na temat drażliwości tej kwestii, a z drugiej strony obserwacji na temat wrażliwości strony polskiej po stronie niemieckiej. I myślę, że Janie powinieneś zacząć.
In Deutschland, da wird die polnische Empfindlichkeit gegenüber der Benutzung des Begriffs polnische Konzentrationslager verstanden. Das ist keine Frage. Ich wüsste kein Beispiel, wo das in den letzten Jahren benutzt ist und eine Redaktion eine Entschuldigung verweigert hätte oder so. Also das kommt nicht vor. Ich glaube, dass das eine Schlamperei ist, eine unverzeihliche Schlamperei, die Benutzung dieses Begriffes ist, dass aber das Umfeld, in dem diese Begriffe jeweils verwendet wurden, ich habe das schon vorhin am Beispiel des Spiegel gesagt, überhaupt nicht dazu geeignet ist, irgendwie das polnische Leiden im Zweiten Weltkrieg runterzuspielen und schon gar nicht die deutsche Schuld. Ich habe keinen dieser Artikel diesen Begriff in keinem, es gibt eigentlich in Deutschland in Wahrheit keine ernstzunehmende Stimme, die irgendwie wirklich ernsthaft die deutsche Schuld in Frage stellt. Es gibt im Gegenteil eine lebhafte Diskussion in den letzten Jahren darüber, dass immer, also als ich zur Schule gegangen bin in den 80er Jahren, da war die normale Sichtweise, der Holocaust und Hitlers Verbrechen sind begangen worden von einer dünnen Schicht von Nazischergen, die den Deutschen Befehle gegeben haben, die sie nicht ablehnen konnten. Dumm gelaufen. Hitler war ein Betriebsunfall sozusagen. Das hat sich stark verändert, dieser Blick auf die deutschen Untaten. Es sind immer mehr Tätergruppen in den Blick gekommen. Es gab eine Debatte, wie der Holocaust überhaupt ins Werk gesetzt werden wurde. Diese Debatte hat unter Historikern, diese Debatte hat klar gezeigt, dass sehr viele verschiedene Agenturen innerhalb des Dritten Reichs nicht nur Befehle empfangen haben, sondern selbstständig und selbsttätig beteiligt waren. Es gab viele Handlanger, es gab Mitläufer, Opportunisten, es gab viele Leute, denen das genützt hat, die profitiert haben. Gerade vor 2 Jahren ist ein Buch von Götz Ali aus Berlin erschienen, der hat beschrieben, wie sich die Deutschen bereichert haben am Holocaust. Also ich sehe diese Tendenz nicht, dass der Begriff polnische Konzentrationslager gezielt benutzt wird, um das Bild vom Zweiten Weltkrieg zu verändern, zugunsten eines deutschen Nationalinteresses irgendwie zu verbiegen. Das sehe ich nicht. Und deshalb glaube ich, und jetzt komme ich zu der Frage der rechtlichen Aufarbeitung, deshalb ist vielen Deutschen, zumindest mit denen ich so geredet habe darüber, bevor ich hierher gekommen bin, dass eher verdächtig, wenn versucht wird, gegen solche geschichtsklitternden Begriffe vor Gericht vorzugehen. Es werden dort staatliche Agenturen eingeschaltet, Gerichte, die auf Grundlage von Politikern gemachten Gesetzen agieren. Der Staat ist letztendlich tätig und verbietet die Benutzung des Begriffes oder er zwingt Leute zu Entschuldigungen. Weil eben die meisten Deutschen der Auffassung sind, dass dieser Begriff höchstens aus Dummheit benutzt wird, aber nicht mit politischem Hintersinn, ist, glaube ich, das Vorgehen vor Gericht, so weit würde ich in der Tat gehen, das Vorgehen vor Gericht dagegen eher kontraproduktiv. Ich verstehe, dass sich ein KZ-Überlebender oder dessen Angehörige, die das Trauma die ganze Zeit ihrer Eltern oder ihrer Großväter oder so miterlebt haben, dass die sich berührt fühlen, emotional beleidigt oder gekränkt oder wie auch immer fühlen, das verstehe ich absolut. Ich weiß nur nicht, ob der richtige Weg ist, vor Gericht zu ziehen und das dort durchzustreiten. Ich glaube, die Deutschen oder die, mit denen ich so geredet habe, man kann immer nicht über alle auf einmal reden, die neigen dazu, zu glauben, man muss das in politischen Streit durchfechten. Die Polen und Deutsche haben sich in den letzten Jahrzehnten über viele strittige historische Fragen zerstritten. Ich meine, es gab so affige Streitereien unter Historikern in den 80er Jahren über die Frage, ob Kopernikus ein Deutscher war oder ein Pole vielleicht. Und das hat sich alles irgendwie in Wohlgefallen aufgelöst. Es gibt derzeit vielleicht Streitereien um die bestimmte Aspekte des Zweiten Weltkriegs, aber diese Streitereien werden nicht mehr wie noch in den 80er Jahren entlang nationaler Grenzen ausgetragen. Also es ist nicht so, dass deutsche Historiker dann irgendwie deutsche Interessen und polnische und die polnische Sichtweise vertreten. Das hat sich ist längst verschwommen. Was ich damit sagen will, ich glaube, dass eine Verständigung in einer gesellschaftlichen Debatte besser ist, als vor Gericht zu ziehen. Wobei ich sagen muss, ich kann das verstehen, dass Leute das machen. Und ich kann auch verstehen, dass man als Anwalt das probiert und versucht, mit den als Anwalt stehen haben eben diese Mittel zur Verfügung.
Oczywiście. Ogólnie chciałbym tylko powiedzieć tyle, że to nie jest tylko jedyny element, którym należy się posługiwać. To znaczy, to tworzy taką mozaikę, te procesy wpisują się w jakieś tam działanie na rzecz porozumienia i zgadzam się w tym aspekcie z panem, że należy robić też i inne rzeczy, ale nie podchodziłbym do tego tak aż krytycznie jak pan, że to nie jest dobra droga. To jest też dobra droga i powiem panu, kiedy ona będzie najlepsza. Jeżeli jakiś wielki wydawca przegra proces cywilny, będzie musiał zapłacić 20 milionów euro odszkodowania. Wtedy, w cudzysłowie, oczywiście mówię obojętnie, ale jeżeli będzie chodziło o pieniądze, bo dopóki nie chodzi o pieniądze, to oni będą robić dalej tak właśnie, że nie będą dbać o to, nie będzie tej rzetelności dziennikarskiej, która jakby też jest przedmiotem naszej debaty, tak, rzetelność dziennikarska, więc po prostu wydaje mi się, że wydaje mi się, że jeżeli by to politycznie można było załatwić tak, że wszyscy byliby szczęśliwi, żeby powiedzmy jakiś tam, nie wiem, wydać oświadczenie i wszyscy by się tego trzymali, to co pan mówi, to jest okej, wtedy nie trzeba sądu, ale jakby nie widzę tutaj żadnej takiej woli, nie widzę tutaj możliwości aż tak idealistycznego rozwiązania tej sprawy, że wszyscy będziemy mówić okej, tak było.
Nie. Jestem siła spokoju. Wyznam państwu, że wczoraj przeszliśmy chyba pół Szczecina wieczorem, rozmawiając z Janem na ten temat. Wydaje mi się, że rozumiem jego stanowisko, ale chciałbym jednak wskazać na parę elementów, które są dosyć istotne. To znaczy, no punkt pierwszy, znaczy obywatele oczywiście mają prawo korzystać ze swojego prawa wystosowywania pozwów sądowych i to jest kwestia, którą można oceniać, natomiast jest to wśród wolności obywatelskich. To jest pierwsza sprawa. Druga. Rzeczywiście były takie wystąpienia jak oświadczenie niemieckiego Stowarzyszenia Historyków, które wyczuliło z jednej strony społeczeństwo, a domyślam się, że bardziej niemieckie środowisko historyków na drażliwość i na niestosowność używania określenia polskie obozy koncentracyjne, ale jednak to jest dosyć niszowa organizacja. Znaczy na przykład informacja o tym oświadczeniu, bo widziałem ją więcej w polskich mediach niż w niemieckich. I dlatego jeżeli Jan mówi, że warto byłoby zamiast pozywać działać na rzecz dyskusji na ten temat, to problem jest taki, gdzie i kiedy takie dyskusje robić. Oczywiście rozumiem, że ta obecna dyskusja jest przykładem w takim i to jest zresztą moim zdaniem bardzo dobry przykład sensu polsko-niemieckich mediów. One powinny polegać na tym, że obie strony wskazują na problemy, które po drugiej stronie są niezauważane albo nie ma się świadomości, jak bardzo one mogą psuć atmosferę. Tu przypomina się troszeczkę historia z paru lat, gdy o wiele bardziej słynną niż dziś była Erika Steinbach. Wówczas jak gdyby była podobny taki dialog pewnego niezrozumienia. To znaczy Polacy mówili, że nas to, co mówi pani Erika, bardzo boli. Niemcy mówili, no dobrze, no ale dlaczego wy robicie, przywiązujecie do tego tak duże znaczenie? W Niemczech nikt w ogóle nie wie, kto to jest. I obie strony miały rację w jakimś sensie, a jednocześnie nie miały racji, bo z jednej strony jedni powinni je demonizować, a drudzy powinni zrozumieć wyczulenie. I tu jest troszeczkę podobna sytuacja. I teraz zgodziłbym się z taką wytrwałością w domaganiu się sprostowań od niemieckich mediów, gdyby nie dwa fakty. Znaczy pierwszy bardzo niepokojący w wypadku Die Welt. Jeżeli to określenie powtórzyło się trzy razy w 2008, 2011 i 2013, to znaczy, że w wewnętrznych określeniach i rozporządzeniach pisma, a ja wiem, istnieje coś takiego jak stylebook, prawda? To jest zwrócenie uwagi dla dziennikarzy na pewne standardy i na pewne unikanie pewnych błędów. Jeżeli ten błąd powtórzył się trzy razy, no to znaczy, że jest w tym jakiś problem. I druga sprawa to jest problem, który też tutaj się gdzieś pojawił na marginesie. Sprawa filmu Unsere Väter, Unsere Mutter, tak? Dobrze pamiętam kolejność? Przepraszam najmocniej. Otóż w tym wypadku ten przypadek mnie, powiem szczerze, bulwersuje. To znaczy ta bardzo szeroko krytykowana w Polsce scena dotycząca oddziału Armii Krajowej, dyskusji niemiecki emitent tego, to jest jednak stacja publiczna, wyraził ubolewanie, ale jednak nie zdecydował się na usunięcie tego fragmentu. I tu dochodzimy do znacznie głębszego tematu, który jest oczywiście bardzo otwarty i nie ma z niego łatwego rozwiązania. Na ile pokazanie incydentalnego wypadku może wywoływać negatywne stereotypy na temat całości. Nikt, nawet najbardziej krytyczni wobec zachowania Polaków w czasie wojny, nie twierdzi, że Armia Krajowa była organizacją, która czy to krzywiła w swoich pismach i w swoim logice działalności antysemityzm, czy też zachęcała do tego typu działań. Natomiast czy mogły być takie wypadki? Oczywiście mogły być. I pytanie teraz, czy pokazanie jednego przykładu może być generalizacją, czy jest? Ja tłumaczyłem wczoraj Janowi, że Polacy są krajem, w którym się historia obeszła mimo wszystko jednak trochę gorzej niż z Republiką Federalną Niemiec. I dlatego, że Polacy, nawet będąc krajem pod komunizmem, który wyszedł z dużymi stratami terytorialnymi, miał jak gdyby takie przekonanie, że ta nasza ładne zachowanie się w czasie wojny to jest jedna z niewielu rzeczy, która nam została w tym kraju, który był spalony, podzielony i wsądzony pod komunizm. I stąd te emocje. I Oczywiście, no i jest tak, że można mówić, powinno być to rozwiązywane inaczej niż sądownie, ale jeżeli się to, im częściej by się to powtarzy, gdyby pierwsza głośna awantura wokół tego, pamiętam, była w 2008 roku związana z Die Welt. Gdyby jednak po tym czasie nie wracały tego typu wypadki, myślę, że moglibyśmy o tej sprawie mówić coraz spokojnie. Oczywiście ktoś może powiedzieć, czy nie wiem, ile takich wypadków można oceniać rocznie. Tu pytanie do pana mecenasa.
To znaczy interwencji, które w ubiegłym...
Tak, pytanie do pana, tak. Nie, mówmy o Niemczech, wyłącznie tylko.
Corocznie od 130 do 200 interwencji w różnych mediach podejmowanych zarówno przez placówki dyplomatyczne, jak i indywidualnych obywateli. I są używane tego rodzaju określenia przez bardzo wiodące media i powtarzające na przykład jak Rheinische Post, jak Frankfurter Allgemeine Zeitung, czyli są, już nie mówimy o mniejszych. I okazuje się, że nie ma żadnej jakiejś poprawy sytuacji. Nie ma ani Stelboków, o których tutaj pan redaktor mówił. Jest ciągle powracanie, przy czym pojawia się jeden problem. Czasem te określenia niczym nie służą. Bo przykładowo tak jak służą takiej etnizacji, czyli wskazywania na naród, czego strasznie obawiały się niemieckie władze, gdy na przykład chodziło o określenie Auschwitz. Walczono, żeby nie mówić, nie etnizować, nie wszyscy Niemcy, tylko nazywać to nazistowski obóz zagłady. Wywalczono w 2006 roku, że to jest niemiecki nazistowski, ale władze niemieckie, Niemcy bardzo przywiązywali. Natomiast nie wiadomo dlaczego tęże etnizację i to rażąco błędną stosuje się tutaj, kiedy nie mówi się bawarski, austriacki obóz, czeski obóz Terezji.
Rozumiem. No więc problem istnieje i teraz ta debata, teraz ten spokojny ton, i ja go rozumiem, to znaczy mówiący jednak starajmy się popularyzować wiedzę o niestosowności, a nie róbmy tych procesów, zderza się z innym spojrzeniem. No skoro jednak ciągle się powtarza, to niech dojdzie do takiego wyroku, którym duża firma zapłaci, nie wiem, 20 i tam milionów czy coś, no to wszyscy będą pamiętać. Chciałbym w ten sposób, przedstawiliśmy bardzo jak gdyby trzy grupy opinie adwokatów, którzy są praktykami, opinię Jana, który jest zwolennikiem, żeby nie używać sądów, i opinię moją, który mówi, że w tej dyskusji, rozumiejąc argumenty Jana, nie jestem też w stanie zrozumieć ludzi, którzy wobec powtarzania się tej praktyki no, zaczynają myśleć o rozwiązaniu sądowym. I teraz chciałbym Państwa zachęcić do wyrażenia dwóch typów opinii, to znaczy opinii swoich na ten temat. I prosiłbym w takim razie, żebyśmy się już trzymali tego właśnie, już zauważam, sądy czy perswazja. I chciałbym zrobić to w ten sposób. Znaczy chciałbym teraz pierwszą turę zrobić pod tytułem opinie, a potem, jeżeli już te opinie zostaną wyrażone, to dopiero pytania do poszczególnych uczestników tutaj prezydium panelu, warsztatów. Więc pierwsze hasło, rozumiem, opinia, tak?
To kolega jest po
pierwsze. Joanna... Damy mają pierwszeństwo, oczywiście.
Czyli ja zaczynam. Czyli Joanna Czudec z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ja chciałam nawiązać do tego, co powiedział pan Jan Pól. Bo ja miałam kiedyś taki ciekawy przypadek, którego przebieg świadczy o tym, że no niestety niekiedy lepiej się uciec do skutecznych sądów niż do nieskutecznych dysput. Bo poproszono mnie o recenzję wewnętrzną książki, bardzo ważnej, świetnej niemieckiej książki, wydanej przez bardzo duże wydawnictwo. W obecności prawników nie wymienię ani nazwy wydawnictwa, ani tytułu książki, żeby nie było wątpliwości. Książka była bardzo dobra. Pisałam tę recenzję dla porządnego polskiego wydawcy. No i pojawił się tam polski obóz koncentracyjny. I no, przeczytałam to, jakby absolutnie też nie uważam, że była to zła wola autora, zła wola wydawcy, kogokolwiek, to po prostu się tak napisało. No ale tak się składało, że znałam redaktora tej serii w tymże niemieckim wydawnictwie, o które chodzi. Bardzo też go szanuję, to jest znany niemiecki intelektualista i w ogóle wszystko jest super. No i zadzwoniłam do niego i mówię mu, słuchaj, no tutaj wam takie coś się wzięło, wypsnęło, to może to jakoś zmienicie. A on mówi, no ale o co ci chodzi właściwie? Przecież to jest określenie geograficzne. Ten obóz był w Polsce. No i odbyliśmy taką właśnie bardzo klasyczną rozmowę. Przy czym jakby nikomu nie, podkreślam to raz jeszcze, jakby nie przypisuję tutaj złej woli, ani nie uważam, że należy z wszystkim, z każdym problemem biegać do sądu. Ale koniec końców argumentem, który go przekonał, był argument taki, ja mu powiedziałam, wiesz co, to może wejdź na stronę polskiego MSZ-u i tam przeczytasz o polskich obozach, właśnie przeciwko polskim obozom. Wtedy była tam taka ta zakładka. No i może też argumenty po prostu prawne przekonają wydawcę, że prościej jest wywalić to słowo polnysze, zamiast pakować się po prostu w jakąś historię, której tak naprawdę nikt nie chce. Oni to usunęli w drugim wydaniu książki. Natomiast ja byłam, znaczy to była bardzo smutna konkluzja, bo ja sobie pomyślałam, że tak naprawdę, gdyby nie było tej zakładki na stronie MSZ-u i tego takiego właśnie wiszącego nad głową miecza, no to my moglibyśmy sobie tak dyskutować do dziś, prawda?
Ja to od razu, jakby, jeżeli mogę, komentarz. No. Bo znowuż w tej sprawie dokładnie zbiegają się dwie rzeczy. To znaczy autor, który nie miał złych intencji, jest w pierwszym, gdy pada taka, po pierwsze nieprzyjemnie zdziwiony podejrzeniem, że ktoś mógł podejrzewać, że on miał złe intencje, a druga rzecz pojawia się wtedy, no ale to jest integralność mojego dzieła i tak dalej. No właśnie na tym polega problem. Znaczy Joanna wskazała na to, że bardzo często strona polska no jak gdyby nie ma czasu na zastanawianie się, czy ktoś napisał to. To jest troszeczkę tak jak z przechodzeniem na czerwonym świetle, prawda? No nie wolno przechodzić na czerwonym świetle i nie, chociaż może być ktoś, kto może powiedzieć, no mam ogromne problemy, myślam i jestem i dlatego. No dobrze, tylko że przyjmujemy zasadę, że nie. I rzeczywiście w takich sytuacjach powołanie się na problem prawny, no pomaga, aczkolwiek wywołuje bardzo często u takiego autora uraz pod tytułem, gdybyście mnie poprosili, to może bym ustąpił, ale jak mnie straszycie sądem, to na zasadzie przekory nie popuszczę. Rozumiem, że jeszcze na ten temat, jako wyrażenie swojego stanowiska w sporze, tak?
Tomasz Kiecia, RBB z Berlina. Ja chciałem, tak jak poprosiliście i opinię, i zaraz też pytanie postawić. Moja opinia jest taka, że jednak wolałbym, żeby były obie możliwości dane obywatelom, to znaczy zarówno droga sądowa, jak i debata publiczna. Pytanie tylko, czy ta debata publiczna się odbywa? Mam wrażenie, że ona u nas, bo ja mieszkam na co dzień w Niemczech, że ona u nas w Niemczech się nie odbywa. Dlatego też konkretnie zaraz pozwolę sobie pytanie postawić do Jana. Czy w przypadku tej, nazwijmy to teraz tak na potrzeby naszego warsztatu, pomyłki w szpiglu, czy była u was w redakcji jakakolwiek debata, rozmowa, jakikolwiek czerwone światło, sygnał, że tak dalej nie możecie pisać?
To był bardzo praktyczny, also das wurde ganz einfach. Also es war folgendermaßen, wir haben das entdeckt, bevor es in Polen gesehen wurde, weil es einfach auf der Seite war. Und wir haben interveniert, wir haben angerufen und gesagt, spinnst du, was schreibst du denn da? Und der oder die Kollegin, ich weiß es gar nicht mehr, der war natürlich erschrocken, hat natürlich sofort gesagt, dass er keinerlei manipulatorische Absicht hatte und hatte aber Angst, dass wenn wir das jetzt dass wenn wir da jetzt irgendwie das dem Schichtführer von, das war ein Online-Text, das war nicht im Heft, ne? Wenn wir das dem Schichtführer, also seinem in dem Fall Vorgesetzten, sagen, dass er dann Ärger kriegt.
Und dann haben wir das erstmal einfach so verbessert. Es ist dann aber natürlich, weil der Botschafter dann vorgesprochen hat und es in Polen längst bemerkt worden war, nochmal größer geworden. Und da gab es in der Tat eine Debatte. Da gab es einer der unserer Chefredakteure, der jetzt nicht mehr in charge ist, was beim Spiegel häufiger vorkommt, der hat das auch gar nicht, ach Mensch, hör doch auf, ist doch klar, guckt euch doch das Drumherum des Artikels an, der ist doch nicht affirmativ irgendwie, der ist doch nicht revisionistisch, das ist doch Quatsch, das muss doch eine geografische Beschreibung sein. Und dann haben wir uns irgendwann darauf geeinigt zu sagen, es ist wahrscheinlich in dem Fall als geografische Beschreibung gemeint gewesen, trotzdem ist der Begriff nicht weiter zu benutzen, ganz klare Sache. Das war das Ende der Debatte. Mehr konnten wir dazu gar nicht sagen, weil es niemanden gab, der irgendwie den Begriff ernsthaft verteidigt hätte. Ne?
Aber ich meine, diese Debatte, die ihr im Kleinen in der Redaktion geführt habt, die wurde ja nicht allgemein in den deutschen Medien damals geführt. Also ich kenne diese Debatte nicht.
Doch. Naja, was heißt, es gab ja, das finde ich ist ein bisschen das Problem. Ich glaube, dass ein besseres Beispiel für das Argument, worum es mir geht, solche Verständigung über historische Fragen in einer Debatte zu erreichen, ist eigentlich diese Fernsehserie. Weil es gibt bei der Frage der polnischen Konzentrationslager im Ernst keine offene Frage. Also wer findet das gut? Es gibt niemanden, der sagt, es gibt kein Gegenüber, du kannst das gar nicht richtig debattieren. Du kannst nur mehr oder weniger scharf verurteilen, ob jemand das als geografische Beschreibung meint oder nicht. Und so klein war die Debatte nun auch wieder nicht, denn zum Beispiel haben wir dann einen Brief des Botschafters gedruckt, wir haben uns mit dem geeinigt und der hat das sehr allgemein gefasst, der hat auf den speziellen Fall hingewiesen und dann haben wir ihm Gelegenheit gegeben, das Argument aus polnischer Sicht auf der Leserbriefseite, die beim Spiegel zu den leider kann man sagen sehr meistgelesenen zählen, eben auszurollen.
No, w naszej dyskusji jak gdyby się zazębiają jak gdyby dwie kwestie. To znaczy kwestia czysto taka mechaniczna, znaczy używania i protestu przeciwko używaniu polskiej obozy koncentracyjnej i druga kwestia, którą kiedyś sformułował w swoim krótkim, obcesowym językiem Władysław Bartoszewski, który stwierdził, że Niemcy są ostatnim krajem na świecie, który może Polakom wypominać antysemityzm w największym skrócie. To myślę, że to było z kolei kwestią ostrości reakcji w Polsce na film Nasze matki, nasi ojcowie. Bo skłamałbym, gdybym stwierdził, że nie widziałem na łamach czy w rozmowach z niemieckimi dziennikarzami także takiej opinii, że my Niemcy przepracowaliśmy bardzo niemal wzorcowo, tak nie padało, ale tak można było domyśleć się, kwestię Holokaustu i w związku z tym my mamy prawo stawiać pytania, czy inne narody, które były w okupowanej przez Niemców w Europie, nie miały jakiegoś udziału w Holokauście. I ta łatwość, z którą Niemcy mówią, że my już jak gdyby to przepracowaliśmy, no to teraz może, i to bardzo często jest takim oblanym sosem pod tytułem, że no czy strona polska dojrzała już do tego, żeby móc o tym rozmawiać i tak dalej. W Polsce tego typu rzeczy wywołują bardzo ostre reakcje i znowuż tutaj wczoraj też zdradzę Państwu, mam nadzieję, że Jan się na mnie nie pogniewa, że ja przypomniałem mu tą okładkę Die Komplizen, to była taka okładka Szpiglu, który w tekście, który wskazywał, że w trakcie Holokaustu niemiecka maszyna zagłady Żydów działała, ale w wielu miejscach wykorzystywała także emocje antysemickie Litwinów, Łotyszy, Polaków, Chorwatów, Rumunów itd. itd. I teraz tak, Jan powiedział tak, no czy dlaczego w Polsce ktoś zakładał, że to jest jakiś element taktyki rozwodniania oczywistości i głównej mocy odpowiedzialności Niemiec za Holokaust. Przecież to jest swego rodzaju taka no, dywagacja, taki tekst publicystyczny, polemiczny. Ja powiedziałem, no jednak to wywołuje emocje i nie można od tego abstrahować. I jest dla Polaków to niezwykle ostre. I teraz można albo to przyjąć do wiadomości, albo można mówić, no ale jak, no porozmawiajmy o tym. Podobny przykład, pamiętam, był w czasie sporu o paradę homoseksualną w Warszawie, zgodę na to nie wydał ówczesny prezydent Warszawy, Lech Kaczyński. I wówczas, pamiętam dobrze, korespondenta z nim jednego z niemieckich gazet, który uczestniczył w dyskusji, który mówił, że ponieważ my Niemcy ponosimy historyczną odpowiedzialność za to, że w czasie rządów III Rzeszy homoseksualiści byli prześladowani i wsadzani do więzień, to właśnie dlatego ta pamięć nakazuje nam bardzo ostre reagowanie, gdy na terenie Warszawy mamy do czynienia z takim przykładem. I to też był przykład pewnej figury, która w Polsce wywoływała bardzo, bardzo złe emocje. W jakim stopniu wiedza o takich reakcjach NATO w Niemczech jest przyjmowana? Ja obawiam się, że niestety tutaj ma rację ktoś, kto powiedział, że tego typu kwestie nie mają dobrego pola do dyskusji, ponieważ no co z tego, że to się pojawi na forum właśnie takim jak my, czy na przykład, nie wiem, Grupa Kopernik, czy spotkaniu historyków niemieckich i polskich. Do dużych mediów i do masowej świadomości historycznej przeciskają się na nieograniczony zasób. Tematyka polsko-niemieckich spraw historycznych też już nie jest tak żywa i tak, no powiedziałbym, chwytliwa jak w latach 70. i 80. A to z kolei wywołuje w Polsce takie demonizowane często przykłady, że wszystko to jest jakaś zorkiestrowana gra Niemców, którzy specjalnie robią, żeby się wybielić, pisać historię inną. Na co Niemców zatyka i mówią, jak to? My? Przecież my robimy tyle dla podkreślenia swojej świadomości winy, że jak można coś takiego mówić. To była ta reakcja bardzo częsta w wypadku filmu Nasze matki, nasi ojcowie. Niemcy w małym stopniu zwracali uwagę na ten incydent, scenę dotyczącą zatrzymania przez rzekomych hakowców transportu i mówili, jak to, my piszemy historię, przecież ten film pokazuje ogrom demoralizacji, która została poddana piątka młodych ludzi, mieszkańców Berlina. No, Polacy dobrze, no, nas to mnie interesuje, bo dla nas najważniejsza jest ta mała scena. No to Niemcy znowu. No tak, ale to była tylko jedna scena w 3-odcinkowej serii, z których każdy odcinek miał chyba 1,5 godziny. A Niemcy mówią, a Polacy, a dla nas to za dużo. No i tak się zaczął ten dialog. Prosimy o...
Przepraszam?
Proszę bardzo.
Czy ja mogę nawiązać właśnie do tego tematu, bo to dalej jest o tym filmie i o antysemityzmie. Przedmiotem tego mojego zawiadomienia do prokuratury, oprócz filmu, był również artykuł w gazecie Bild, który ukazał się 19 marca. Ja to może tak pokażę go do góry. 19 marca 2013 roku, data jest też ważna, bo to było emisja tego tych trzech części, to było 18, 19 i 20 marzec, czyli to się ukazało jakby w drugi dzień przed emisją drugiej części. I teraz tak, ogólnie jest to wywiad z tymi trzema głównymi aktorami i główny tytuł brzmi Wir haben alle nicht gedient, czyli że nikt z nich nie odbywał służby wojskowej i to miało po prostu oznaczać, że ale wspaniale zagraliście żołnierzy, chociaż nie wiecie o co chodzi w bieganiu po poligonie. Ale obok jest malutka wzmianka, jakby mini artykuł, który można powiedzieć jest komentarzem również całej serii. I on brzmi tak. Die wichtigsten Fragen zum TV-Epos. I on został napisany przez Ralfa Georga Reuta. Pan Ralf Reut jest historykiem i jest historykiem, który się specjalizuje w historii II wojny światowej, więc proszę, może poddam teraz jakby temu, co on tu napisał, pewnego komentarzowi takiemu, mógłby ktoś to skomentować, bo ja to mam do tego komentarz jednoznaczny. A więc tak, ten pan Reut pisze tak. Waren die polnischen Partisanen wirklich so antisemitisch? Bei den Partisanen in dem Film handelt es sich um Angehörige der sogenannten polnischen Heimatarmee, die für ein unabhängiges Polen kämpften. Und ich teraz, to jest najważniejsze, co teraz będzie. Die Heimatarmee, deren Einheiten wie Partisanenverbände operierten, bestand aus polnischen Nationalisten. Der Antisemitismus in ihren Reihen war extrem verbreitet. Überhaupt war der Antisemitismus in Osteuropa stark verbreitet, was den Nazis die Ermordung der europäischen Juden erleichterte. No to, proszę Państwa, no, co można to skomentować? Wydaje mi się, że to w pewnym sensie dla inteligentnych osób jest pewnego rodzaju zabieg socjotechniczny, jeżeli na przykład jest wywiad z tymi aktorami na dużej stronie, a tutaj dodaje się taki mały rodzynek, który jakby no, ewidentnie interpretuje Armię Krajową. I też należy dodać, że tu nie chodzi o ocenę. Moim zdaniem to są fakty. Fakty. I teraz tutaj tak samo chodzi, jeżeli nawiązując do naszego tematu właśnie mediów, rzetelność dziennikarska. No jaka to jest rzetelność dziennikarska? Oczywiście prokuratura odrzuciła zarzuty, twierdząc, że wolność słowa i prasy przeważa. Aczkolwiek no nie jest tak, bo nieprawdy nie można rozpowszechniać i tyle. A jeszcze tutaj taka wzmianka a propos prokuratury. Oni też zastosowali taki sprytny zabieg, bo to tak się przeciągnęło w czasie, że jakoś to moje zawiadomienie było rozpatrywane po 6 miesiącach od wydania tej gazety i prokurator znalazł w prawie prasowym niemieckim taki kruczek prawny, że takie delikty przedawniają się po 6 miesiącach. Niestety miał pecha, ponieważ ten artykuł do dzisiaj wisi na stronie internetowej Bilda. Ja mu odpisałem, że w formie elektronicznej wisi dalej. I dlatego musiał się do tego odnieść merytorycznie. I jeszcze chciałbym a propos artykułów prasowych też dodać, że wydaje mi się, że to może jest trochę część mentalności niemieckiej, że oni przerzucają, można powiedzieć, rozwiązanie tego właśnie, to co pan Jan mówił. Nie chodzi tu o sądy, chodzi o to, żeby na przykład prawo prasowe przewiduje replikę prasową. I replika prasowa jako taka nie ma z prawnego punktu widzenia te przesłanki, żeby ktoś mógł tą swoją replikę prasową opublicznić, żeby została wydana, nie jest duża. Te przesłanki nie są za wysokie. Po prostu chodzi o to, że musi być osoba dotknięta artykułem i muszą być jakieś przedstawione fakty. Nie muszą być one prawdziwe, nieprawdziwe.
Znaczy, jeżeli można, bo chciałem wejść w słowo. Tak? Tu jest jeszcze jeden problem, który ja dosyć zrozumiałem. Znaczy, w Niemczech w bardzo małym stopniu rozumiane jest przekonanie, że pojedyncza osoba może czuć się dziedzicem tradycji czy dobrego imienia historii danego narodu. Nie jest to oczywiście przypadkiem, no, ponieważ w Niemczech taka zbitka pod tytułem Duma z narodu po wojnie miała bardzo niedobre konotacje. I zostało to raczej zastąpione na rzecz tego, co się nazywa Verfassung Patriotismus, który no, tak wprost jak gdyby nie, no, no nie można powiedzieć, że sięga Fryderyka Barbarossy, prawda? Więc to jest jeszcze jedna rzecz, którą zderzają się osoby, które dają takie pozwy, ale już Jacek Lepiasz, człowiek o niewiańskiej cierpliwości, zaraz przestanie być cierpliwy, więc oddaję głos.
Dzień dobry. Tak, rzeczywiście. Znaczy ja chciałem powiedzieć, że jeżeli rozmawiamy poważnie, to nie cytujmy Bilda, tak jak w poważnej rozmowie nie powinniśmy powoływać się na fakt, czy bo to jakby są zupełnie różne rzeczywistości. I teraz tak, powiem, że pomysł, żeby organizować debaty publiczne, podczas których mówilibyśmy o tym, że Polacy nie zorganizowali Auschwitz, uważam za jeden z najbardziej absurdalnych pomysłów, jaki słyszałem w ciągu ostatnich lat, tym bardziej, że prawdopodobnie nie byłoby chętnych do tego typu debat, dlatego że sprawa no, jest tak jasna i oczywista i również przez Niemców niekwestionowana, że szkoda na to czasu. Te błędy warsztatowe są przejawem ogólnego spadku poziomu dziennikarstwa. Jan, też się pewnie zajmujesz wieloma. Nie ma już czasów specjalizacji w redakcjach. Zajmujesz się Polską, chyba Indiami, Pakistanem, czy przy tego rodzaju szerokim spektrum łatwo można popełnić błąd. Ja uważam, że powinniśmy prowadzić mądrą, przemyślaną, długofalową politykę historyczną, tak jak to robią Niemcy. I ona przynosi skutek, na przykład problem okupacji, który jeszcze niemieckiej w Polsce, który jeszcze parę lat temu w ogóle Niemcom nic nie mówił, kojarzył się raczej z okresem powojennym w Republice Federalnej Niemiec albo z Paryżem, gdzie piękne francuski flirtowały z oficerami Wehrmachtu. Teraz nawet w przemówieniach Gałka, w przemówieniach Steinmeiera ten problem stale się pojawia. Tak samo problem stosunków polsko-rosyjskich, pakt Ribbentrop-Mołotow. Jest to musi być przemyślana, długofalowa, obliczona na wiele lat polityka historyczna, a z drugiej strony oczywiście procesy, ponieważ każdy, kto poczuje się obrażony, ma prawo do wystąpienia do sądu. Tylko proszę mi powiedzieć, jaka jest szansa? Ja jeszcze nie słyszałem o wyroku korzystnym. Raczej nawet prokuratura polska, chyba warszawska, oddaliła taką sprawę. Słyszałem kiedyś, że to jest, że to nie ma sensu, że to nie jest.
To więc znaczy, to ja jeśli mogę, odpowiem tylko tutaj z tą prokuraturą.
A pomysł, że ktoś zapłaci 20 milionów.
Pierw mecenas Obala, potem Jan Pul, a potem może jeszcze ja się dopcham.
Odpowiedź. Jakie stanowisko prokuratora? Oczywiście prokuratora rejonowa, nie rozumiejąc całości sprawy, traktowała, widząc bezsensowność szans na gruncie kodeksu karnego, znalazła usprawiedliwienie na umorzenie, że jest to określenie terytorialne. Natomiast w sprawie przeciwko Die Welt oficjalnie przystąpiła prokuratura okręgowa, która została jakby zainteresowana przez prokuratora generalnego i on wystąpił po stronie tejże właśnie osoby, która została dotknięta. Przy czym akurat nie tam wchodzą teoretycznie, on mówił, że nie dobro osobiste to, tylko tak zwana pamięć przodków broni tutaj jest dobrem, które byłoby dotkniętym przez Die Welt trzykrotnie. Także prokuratura jednak włączyła się i też uważa, że jest to dobro osobiste i również uważa, że można by było dochodzić na gruncie prawa cywilnego tego odszkodowania. I od razu dodam, jeśli chodzi o serial, koleżanka z Krakowa, bo tak utrzymujemy sobie kontakt z kancelariami, podobne problemy mamy, wystąpiła przeciwko producentowi serialu Unsere Mutter, Unsere Vater, właśnie równie z pozwem przed polskim sądem, toczy się w Krakowie. Dotyczy to trudnego zadania, ale wykazania, poprzez wykazanie, że był to nie tylko artystyczne jakieś wyobrażenia, które nie musi przysługiwać kryterium prawdy, że jest to film dokumentalny, a jako taki zawiera kłamstwa odnośnie Armii Krajowej i powinno się spotkać z ochroną prawa i roszczeniami, które przewiduje prawo. Także na razie jesteśmy w grze. Jest. No, nad tym trzeba ubolewać, że to cały świat ogląda.
A ja chciałbym też się odnieść do tego, co pan powiedział krótko. Po pierwsze, bo pan mówi, żeby nie cytować Bilda. Tak naprawdę ja zacytowałem historyka, więc to już jest jedna sprawa. Druga sprawa, też ktoś może powiedzieć, że jest mała prawda, wielka prawda, znaczy małe kłamstwo, wielkie kłamstwo i statystyki, ale jakbyśmy się przyjrzeli statystykom, no to jednak tabloidy czyta dużo dosyć osób, więc wydaje mi się, że należy zwracać na to uwagę, co tam też w tych tabloidach się pojawia, ponieważ to kształtuje mimo wszystko, że tak powiem, tożsamość przeciętnego obywatela. I to jest jedna sprawa, a druga sprawa, jaki sens? No sens jest taki, że chodzi sens ma samo podjęcie takiej inicjatywy, a niekoniecznie chodzi o efekt końcowy, to znaczy ja podejmując takie kroki uprzedziłem swoich klientów, że może nie być efektu takiego, że wygramy, uda nam się, że nam przyznają rację. I jeszcze druga kwestia to są oczywiście koszty. No ja powiedziałem o tych 20 milionach, oczywiście przesadziłem, ale to, co chciałem przez to powiedzieć, to, że dopóki przedsiębiorca, który działa na wolnym rynku, nie poniesie konsekwencji finansowych, to on będzie to robił, ponieważ dla niego to jest po prostu reklama i nakręcanie biznesu. I teraz jeszcze wracając do kosztów, no ja to zrobiłem na drodze karnoprawnej, ponieważ to nie kosztuje nic. Gdyby ktoś mi powiedział, że zaryzykuje swoje pieniądze, żeby proces cywilny wszcząć, to ja bym to zrobił chętnie. I teraz tutaj też się kłania jakby kwestia zaangażowania władz państwa polskiego, bo ten film został sprzedany do ponad 80 krajów świata, więc to już ma zasięg ogólnoświatowy, więc ja jako mały adwokat z Berlina plus mój klient, kombatant 80-letni spod Warszawy, jak on może znieść, jak może wystąpić inaczej przeciwko tej machinie, jak nie za pomocą państwa polskiego, chociażby albo jakichś innych instytucji, które mogłyby jakieś tam pieniądze na to przekazać. przekazać. Zgadzam się z panem, że to nie jest, to jest tylko zwalczanie skutków, a powinniśmy się zająć przyczynami. I tutaj pana postulat, żeby edukacja i długotrwałe, spokojna rozmowa i dialog, to jest jak najbardziej to w pierwszej kolejności. Tylko jakby nasza rzeczywistość dzisiaj nas konfrontuje z sytuacją, że my już jesteśmy na tak... tak
panie mecenasie, to... musimy dynamizować rozmowę. Jan Pul.
Versuch das schnell zu machen. Ich bin dir sehr dankbar, dass du auf die zweifelhafte Qualität der Bild hingewiesen hast. Dieser Mensch, der da zitiert worden ist, ist kein Historiker, der irgendwie einen Namen hätte in Deutschland. Als das damals aufkam, die Debatte über die angeblich antisemitische AK in diesem Film, da gab es etliche Medien, die seriöse Leute zitiert haben, wie zum Beispiel Hamid Boroje ein Interview gemacht, der ganz klar gesagt hat, es gab ein paar Antisemiten in der AK, ein Spiegelbild der Gesellschaft war sie, aber es ist absurd, das so darzustellen, dass dieser flüchtende deutsche Jude ausgerechnet auf so eine antisemitische Einheit trifft. Das zum einen. Zum anderen möchte ich dir recht geben, Piotr, du hast gesagt, die Debatte in Deutschland wird leicht in so einem paternalistischen Ton Polen gegenüber geführt. Wir haben ja die Geschichte schon super aufgearbeitet, da müsst ihr erst noch mal hinkommen, so dieser Sound ist das. Diesen Ton gibt es auch in anderen Debatten, den werdet der, wenn es um Atomkraft geht zum Beispiel, den, ich rieche den schon wieder, wenn jetzt die Debatte über die Verteilung von Flüchtlingen in Europa aufkommt. Und Polen stellt sich da ja quer, das wird in Deutschland ähnlich herablassend kommentiert werden, wie ich das eben angedeutet habe. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass man bei allem Verständnis für die Sensibilität der Polen auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen muss, wie das auf Deutsch heißt. Diese Fälle, über die wir hier sprechen, sind relativ kleine Beispiele von falschen historischen Darstellungen in einem Meer von Berichterstattung über das Dritte Reich. Ich möchte das am Beispiel des von Piotr zitierten Artikels, den habe ich hier über die Komplizen verdeutlichen. Dieser Artikel hat in Polen größte Aufregung ausgelöst. Ich habe das nochmal genau gelesen vor zwei Tagen und überprüft, was da eigentlich drinsteht. Also es fängt mit dem Satz an, die Deutschen sind für den Holocaust, die industriell betriebene Massentötung der Juden verantwortlich. Punkt. Das ist der erste Satz des Artikels. Dann werden im Weiteren Schmalzow-Nietze erwähnt und es wird Jedwabne nicht genannt, aber beschrieben. Im Weiteren wird breit beschrieben, wie viele Polen Juden gerettet haben, dass es die überwiegende Mehrheit war, dass die Polen, die eventuell Juden geschadet hatten, eine ganz kleine, winzig kleine Minderheit waren. Das steht alles in zwei Absätzen. Und ich denke, dass man diskutieren kann, ob die Deutschen versuchen, sich generell mit so einem Titel reinzuwaschen. Ich kann sagen, dass das für unsere Redaktion absurd ist, der Vorwurf. Aber ich frage mich wirklich, ob das bisschen, was hier drin steht in den Komplizen, die Aufregung in Polen rechtfertigt. Ja, den habe ich selber redigiert. Ein Jahr vorher haben wir einen Titel gemacht unter dem Titel »Warum so viele Deutsche Hitlers Helfer wurden«. Also wir haben da uns nichts vorzuwerfen. Deshalb mahne ich zur Vorsicht. Man darf bei allem emotionalen Verständnis für polnische Opfer nicht vergessen, dass man die Proportion wahren muss dabei. Sonst desavouiert die polnische Seite ihr Anliegen. Sonst gelten die Polen nämlich, ich beobachte das unter meinen Kollegen, sonst gelten die Polen nämlich ganz schnell als überempfindlich und ein bisschen zurückgeblieben historisch.
Ich bin vollkommen eurer Meinung, dass man Proportionen wahren soll. Und ich glaube auch tatsächlich, es gibt niemand, der bezweifelt, dass man so nicht schreiben darf. Allerdings stimme ich mit Jacek nicht überein und auch mit dir, Jan, nicht. Ich würde die Bild-Zeitung nicht so einfach unter den Tisch legen. Die Bild-Zeitung, das wissen wir alle, die in Deutschland arbeiten. Damit fängt jede Redaktion irgendwie an, auch wenn wir das nicht ernst nehmen. Aber die Leute nehmen sich einen Kaffee, nehmen sich die Bild-Zeitung, da sind die Bundestagsabgeordnete, da sind die Journalisten, da sind die CVDs. Ob wir daran glauben, das ist eine andere Sache. Aber das bleibt in den Köpfen. Und das wird immer und immer wieder wiederholt. Das heißt, natürlich ist es eine Boulevardzeitung. Natürlich habt ihr einen langen Artikel nochmal dazu geschrieben, der das Ganze so ein bisschen entgegen dem Ganzen ein bisschen mehr Ballast gegeben hat. Aber wenn diese Sachen in so einer Zeitung erscheinen, liest es das, das meine ich jetzt nicht bösartig, das Fußvolk. Und darum geht es ja. Es geht um die Massen und um die Einprägung der Massen. Du kannst in der Schule noch so lange Politunterricht machen. Es reicht einmal Bild-Zeitung und Eltern, die mit dem 12-jährigen Sohn zusammensprechen. Einmal so ein Artikel, liest sich schnell, sind 10 Zeilen und die Arbeit von 2 Jahren ist kaputt. Also ich denke, man soll sowas nicht unterbewerten. Gut, aber wenn Sie, aber du warst noch nicht da. Da hat der Mäzenas auch schon mal gesagt, wenn die einmal verlieren, gibt es vielleicht mal einen Umschwenker. Vielleicht. Ich bin.
Jeżeli mogę sobie udzielić głosu, to chciałem też przypomnieć reakcje, które były po filmie Nasze Matki, Nasi Ojcowie, gdzie też była mowa. No ale przecież to jest fikcja, no przecież to jest kreacja telewizyjna. No dobrze, no ale tak jest, czy chcemy, czy nie, ale współcześni ludzie, współcześni, a szczególnie młode pokolenie, czerpie wyobrażenie o historii właśnie z takich seriali. I dlatego to wywoływało takie reakcje i takie powie, no ale co, no przecież to jest fikcja, to jest film, no kto to traktuje serio? No przepraszam, no traktuje, no bo przecież ci ludzie, którzy, przecież to oglądało w Niemczech chyba no, parę milionów ludzi, jakaś rekordowa liczba była. Ci ludzie przecież nie siedzą w bibliotekach i nie czytają książek o historii Polski, na miły Bóg, ani o okupowanej historii. Zapamiętają to, co zobaczą w telewizorze. Janie, co ty na to?
Ja, ich will mir jetzt auch kurz die Stimme zuteilen. Also, ich glaube, dass das ja richtig ist, diese Passage in den Müttern und Vätern da zu kritisieren. Das ist ja keine Frage. Aber ich habe den Film jetzt gerade auch aus diesem Anlass nochmal gesehen. Es ist ja nicht so, dass die Deutschen da wirklich gut wegkommen. Also, der Film über die 6 Stunden oder wie lange er dauert, führt die Deutschen als ein Volk von Opportunisten, zum Teil fanatischen Tätern, Mitläufern und so. Auf jeden Fall kommt keiner dieser Figuren irgendwie positiv weg, außer dem deutschen Juden vielleicht und dieser Sängerin, die am Ende erschossen wird. Aber es ist nicht so, dass die Deutschen irgendwie diesen Film sehen könnten und dann kommt die polnische Passage und dann könnten sie sich so mit Aufatmen, zurücklehnen. Ach, ein Glück, die Polen sind ja auch ganz schön mies gewesen. So kann man den Film nicht dekodieren und so wird er auch nicht dekodiert. Sie haben vorhin den Begriff gebraucht. So wird er nicht dekodiert in Deutschland. Die Deutschen sehen nicht, dass den Polen dort eine Art von Mitschuld zugeschoben wird und interpretieren gleichzeitig das als Erleichterung für das eigene Schuldgefühl. Ich bezweifle ja sogar, dass es überhaupt das psychologische Bedürfnis gibt in Deutschland, das so zu lesen, den Film. Die Debatten, die drumherum, es war nicht so, dass die einfach nur diesen Film in die Gegend gestrahlt haben, sondern da gab es dann jede Menge Diskussionen drumherum. Und diese Diskussionen drehten sich praktisch ausschließlich um die deutsche Schuld und deutsche Täterschaft. Und es gab dort keine affirmativen Stimmen. Niemanden, der eigentlich gesagt hat, wie soll man damit, das ist alles nicht so gewesen oder so. Da gab es keine ernstzunehmende Stimme, die das getan hat. Im Gegenteil, der Schwerpunkt der Debatte war eher der zu sagen, das Wissen der deutschen Schüler zum Beispiel über das Dritte Reich und schon gar über das, was die Deutschen in Polen angerichtet haben, ist schlecht. Und man kann eine Tendenz zu abnehmendem Wissen erkennen, wie ist dieser Trend aufzuhalten. Also da gab es in Deutschland eine Debatte anlässlich dieses Films darüber, dass die Deutschen mehr Selbstaufklärung betreiben müssen.
No tak, ale tu dochodzimy też do sporów o kwestie nauczania, no bo i tej starej jak gdyby rozmijania się standardów polskich i niemieckich, no bo w Niemczech pojawia się ten argument, że kwestia edukacji jest w gestii landów, każdy land ma swój podręcznik i tak dalej, no to na to pojawia się pomysł, żeby był wspólny podręcznik, na to pada odpowiedź, że on jest ciągle opracowywany Ja chyba gdzieś od 20 lat słyszę o tym wspólnym podręczniku, który zresztą nosi mylną nazwę, ponieważ to nie powinno być podręcznik, tylko to powinny być materiały źródłowe do pomocnicze dla nauczyciela. To wtedy byłbym bardziej zadowolony. Drodzy Państwo, lepszy chyba jest lekki niedosyt niż przesyt. Nie wiem, być może tak autorytarnie wyczuwam, że już za dużo. Ja mam taką prośbę. Jutro staniemy z Janem przed bardzo niełatwym zadaniem powtórzenia tej dyskusji, co nie będzie takie łatwe, bo to jest drugi raz włożyć te emocje w to i też panowie mecenasowie też. Ale jeżeli ktoś miałby niedosyt, to zapraszam jutro, dobrze pamiętam, o 9? Tak, bo 11 kończymy, więc o 9 jutro zrobimy, chyba w tej samej sali, pytam organizatora. Jest jakiś organizator na sali? Ale dlaczego? To mi się bardzo podoba. Strasznie mi się podoba pomysł, żeby w pomieszczeniu bibliotecznym był taki słup jak z latarni ulicznej. To jest coś nowatorskiego. Tak, tak, nie, to już pewnie Alte Pomersche Landesbücherei, tak? Dobrze czytam?
Przepraszam, nie.
Księżnica Pomorska, jak to przetłumaczyć? Ktoś ma pomysł? Dobrze. Drodzy Państwo, no cieszę się, stara zasada, kiedyś byłem współautorem programu Warto Rozmawiać. Warto rozmawiać o takich sprawach i dzisiaj zrobiliśmy jakiś krok, choć jakkolwiek by to brzmiało górnolotnie. Jeżeli ktoś ma niedosyt, zapraszamy jutro o 9. Dziękuję uczestnikom, dziękuję panu mecenasom, dziękuję wszystkim uczestnikom debaty. Nie, bo wiesz, ja to mam taki licznik Geigera, wiesz, kiedy... A wiesz, ja się strasznie męczę, krawat, koszula, te buty. Ja wiesz, marzę, żeby to z siebie rzucić. Ja się teraz? A ty teraz jedziesz do hotelu? Polska, tak, tak. Nie, wiesz, nie będzie. Wiesz dlaczego? Bo prawdopodobnie będą bardzo wyrównane głosy i będą wszyscy czekali na liczenie do ostatniego głosu, co potrwa do środy. Więc jak wszyscy mówią, że w poniedziałek już wszystko będzie wiadomo. Czy ty teraz idziesz do hotelu?
Nie wiem, ja się najpierw piję, potem idę, muszę zadzwonić do szefowej.